Gry polityczne.
Mamy już porozumienia dotyczące budowy w naszym kraju elektrowni atomowych. Dziś w grach politycznych o energetyce, ale także o zbrojeniach Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje kolejne umowy na dostawy sprzętu do Wojska Polskiego. Trafiły drony Bayraktar. Przed mikrofonem Michał Buraczewski. Zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
Próbujemy się także połączyć z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Komorowskim, ale na razie jeszcze nie mamy go na antenie, zatem będziemy próbować do skutku, a na razie porozmawiajmy o elektrowni atomowej, do energetyki jądrowej naszej krajowej akces zgłosiła firma amerykańska Westinghouse. Właśnie to przy użyciu tej technologii ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Czy to decyzja o wyborze tego akurat partnera, która ma charakter wyłącznie polityczny, czy wyłącznie ekonomiczny, czy także polityczny?
No, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście decyzja o tym, aby budować elektrownię atomową w Polsce jest bardzo ważną decyzją, patrząc na dzisiejsze czasy. No, dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne naprawdę jest zagrożone. Problem jest również w tym, że przez 7 ostatnich lat odnawialne źródła energii, a w tym przede wszystkim wiatraki, nie były budowane w Polsce z uwagi na to, że zmieniło się prawo, jak PiS zaszedł do władzy. No i ta energia atomowa wydaje być się jedynym słuszną alternatywą. Jeżeli chodzi o firmę amerykańską, to nie jestem specjalistą do spraw energetyki atomowej, za co serdecznie przepraszam, ale wydaje mi się, że Amerykanie zazwyczaj są bardzo dobrymi partnerami i jestem pewien, że jeżeli prezydent Ameryki Joe Biden i jego zastępczyni tą firmę rekomendują, to na pewno będzie to firma godna zaufania i nie skończy się tak jak w Ostrołęce. Chciałbym przypomnieć, że PiS też tam budował nowy blok energetyczny, wydano 2 miliardy złotych, po czym ten blok nie został nigdy uruchomiony, więc tutaj ten partner wydaje być się wiarygodny i mam nadzieję, że ta decyzja o tym, że będziemy mieć energię z atomu, będzie dalej kontynuowana. Oczywiście jest to długotrwały proces, nie wiadomo jak długo ta budowa potrwa, jak długo potrwają wszystkie formalności, ale pierwszy krok już jest. Liczę na to, że te kolejne kroki różne również będą podejmowane.
Otrzymałem już informację, że mamy połączenie z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Komorowskim. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, tak, słyszymy się.
Firma Westinghouse będzie budować pierwszą elektrownię atomową w Polsce. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski zapytany o to, czy to decyzja, która ma charakter ekonomiczny, czy także polityczny, odpowiedział, że amerykańska firma może być dobrym partnerem do budowy tej elektrowni, ale ma nadzieję, że nie skończy się tak jak w Ostrołęce, gdzie elektrownia nie powstała. Jak pan się odniesie do takich zarzutów i powątpiewań?
To znaczy, proszę państwa, jeżeli chodzi o budowę elektrowni atomowej, to pan premier Mateusz Morawiecki w piątek poinformował właśnie, że pierwszą elektrownię atomową w Polsce wybuduje firma amerykańska. Decyzja w tym zakresie, czyli uchwała Rady Ministrów, ma zapaść 3 listopada. To się wydaje dobra, trafiona propozycja. Jeżeli chodzi o program atomowy, w Polsce ma powstać 3 elektrownie, łącznie 6 bloków, 6 reaktorów oddawanych od, taką mamy nadzieję, że budowa pierwszego mogłaby się rozpocząć w 2033 roku i co 2 lata byłby oddawany reaktor. Jeżeli chodzi o program jądrowy, to budowę elektrowni jądrowych, to nie skupiamy się tylko na firmie amerykańskiej, ponieważ też była przedłożona informacja, że wicepremier Jacek Sasin na wizycie w Korei Południowej poinformował, że Koreańczycy wybudują w Pątnowie trzecią elektrownię jądrową.
Więc tak jest, już jest list intencyjny w sprawie budowy zakładu. A zapytam jeszcze, jeżeli chodzi o same procedury wyboru wykonawców tych instalacji, nie było w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce żadnych przetargów, a tego wymaga prawo europejskie. Czy wobec tego nie obawia się pan, że to będzie podłoże nowego konfliktu z Komisją Europejską?
Nie wydaje mi się, żeby to było podłoże nowego konfliktu. Jeżeli chodzi o wybór inwestora, kto będzie realizował, to jest jak gdyby sprawa też istotna, ale najważniejsze jest zabezpieczenie tego bezpieczeństwa energetycznego. My jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o OZE, to spełniamy wymogi europejskie. I nie zgadzam się tutaj ze stanowiskiem, że zatrzymaliśmy budowę wiatraków, tylko samo OZE nie zabezpieczy rynku w energetykę, czyli w prąd, bo gdyby tak było, to Niemcy by byli zabezpieczeni poprzez właśnie odnawialne źródła energii. A tak nie jest.
A co do potrzeby budowy elektrowni jądrowej w Polsce, panuje zgoda między opozycją a rządzącą większością?
Tak się wydaje. Zobaczymy, jak dojdziemy do szczegółów. Ale nie wydaje mi się, żeby to było miejsce konfliktowe na poziomie Unii Europejskiej.
Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma działać za ponad 10 lat. Do tego czasu będziemy inwestować w górnictwo? Czy będziemy nadal importować węgiel?
No to zobaczymy. To nie jest takie proste zainwestowanie i otwieranie nowych kopalni, nowych ścian wydobywczych. To jest okres około 2-3 lat. Więc nawet jeżeli zapadłaby decyzja, że uruchamiamy nowe złoże, to gdzieś efekt z tego byłby po 3 latach. Musimy w tym okresie, na pewno takiej decyzji jeszcze nie ma, ale musimy zabezpieczać póki co dostawy węgla z kierunków zewnętrznych. Natomiast pokazuje to, co się w tym roku dzieje, że węgiel na tą zimę i najprawdopodobniej na przyszłą będzie zabezpieczony. Polska pod tym względem będzie bezpieczna.
Pierwsze transporty z węglem już jadą do samorządów, o tym poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Czy Koalicja Obywatelska jest już spokojna, że tej zimy w polskich domach będzie ciepło?
Szanowny panie redaktorze, dopóki tego węgla nie będzie na tych składach, to nie wiemy, co się jeszcze może wydarzyć, bo już wiele razy przedstawiciele rządu zapewniali, że węgiel jest, będzie i będzie po 1000 złotych między innymi. Pani minister Moskwa w czerwcu 2022 roku mówiła o tym, że Polacy będą kupować węgiel za 1000 złotych. Teraz jest to 2000 złotych, więc zobaczymy, jak ten węgiel przyjedzie i rzeczywiście on będzie na składach i samorządy będą, tak jak zgodnie z nową ustawą, będą mogły
go rozprowadzać. Tak, ale jest dopłata 1000 złotych, więc jak kupują po 2000, to płacą tak de facto 1000, no więc to nie jest tak.
Ale panie senatorze, dopłata była 3000 złotych rzeczywiście, ale to na cały sezon grzewczy, a rozmawiałem z gospodarzami, którzy grzeją węglem, więc 3 tony na cały sezon to na pewno nie jest wystarczające, to zdecydowanie.
To zobaczymy, na razie pogoda nam sprzyja, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Jeżeli zajdzie potrzeba, będą kolejne decyzje zapewne rządu w tym zakresie.
Panie senatorze, i żeby ta pogoda sprzyjała, to nikt nie jest wrogiem tak pięknej pogody, jak mamy teraz. Wiadomo, jakie są ceny opału, wiadomo, jakie są ceny gazu, więc liczymy na to, że rzeczywiście pogoda będzie pogodna. Tego nikt z nas nie przewidzi, nie jesteśmy specjalistami od meteorologii długoterminowej. Więc panie redaktorze, ale dopóki tego węgla nie ma, to tego węgla po prostu nie ma. Ja rozmawiam z samorządowcami i samorządowcy na składach takiego węgla jeszcze nie mają i dopóki go nie będzie, to nie mamy o czym rozmawiać.
A czy samorządowcy mówią panu, że zainteresowanie kupnem importowanego węgla jest wśród mieszkańców niskie?
Tak. Nie, nie, zainteresowanie spore, panie redaktorze, no bo mieszkańcy nie mieli gdzie kupić tego węgla. Bo
co innego mówi prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, zwrócił uwagę jeszcze w weekend, że zainteresowanie mieszkańców jest niskie i od kilku dni były zbierane już wnioski, deklaracje dotyczące zapotrzebowania na węgiel. No i na koniec ubiegłego tygodnia tam do Urzędu Miejskiego trafiło kilkadziesiąt wniosków zaledwie.
No, ja słyszałem o sytuacji w Kolnie, że 30% odbiorców zainteresowanych jest, odbiorców, którzy mają piec węglowy, zainteresowanych są jest tymi dostawami, więc to chyba nie jest tak. Może w Suwałkach po prostu nie za dużo ludzi ma piece węglowe. Suwałki są dobrze rozwiniętą aglomeracją i jak wiemy jest tam pewnie i miejski piec, ale również ogrzewanie gazowe. Ale w mniejszych miejscowościach na pewno ta sytuacja już nie jest tak kolorowa, bo kto nie kupił węgla rok temu, no to tego węgla już później będzie bardzo ciężko mu było dostać, bo go po prostu nie było. Więc liczę na to, panie redaktorze, że ten węgiel rzeczywiście będzie, że ten węgiel będzie po 2000 i samorządowcy wraz z dobrą współpracą rządu, bo na to liczę, zresztą o tym ostatnio rozmawialiśmy na antenie, wywiążą się ze wszystkiego, ale ja o samorządowców się nie boję. Bardziej się boję o to, że tego węgla jeszcze nie ma, a już podobno miał dawno być, bo ustawa już jest przegłosowana i przez Sejm, i przez Senat. Wróciła do Sejmu, znowu ją przegłosowaliśmy i liczę na to, że jak najszybciej ten węgiel do mieszkańców dotrze, no bo pogoda rzeczywiście jest ładna, ale ona w każdej chwili może się załamać i ludzie nie będą mieli czym grzać.
To porozmawiajmy teraz o ustawie dotyczącej zamrożenia cen energii elektrycznej. Senat wprowadził poprawki przewidujące jeszcze większe obniżenie maksymalnych cen prądu niż proponował rząd. Jak wybrnie z tego Prawo i Sprawiedliwość? Czy poprawki Senatu mają szansę być uwzględnione w ustawie, która trafi na biurko prezydenta? Senator Marek Komorowski.
To znaczy... Faktycznie żeśmy się zajmowaliśmy się tymi poprawkami dotyczącymi cen węgla. Większość senacka zgłosiła
znaczne obniżenie cen energii.
Tak, zgłosiła, z tym, że no, musimy podejść do budżetu w sposób odpowiedzialny. To nie da się po prostu patrzeć i rozdawać, bo przypomnę, że jak koalicja Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego rządziła, to pieniędzy nie było i nie było. Jak to minister Rostkowski mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. W tej chwili Platforma najchętniej dzieliłaby wszystkimi pieniędzmi i tymi budżetowymi, i pozabudżetowymi, nie patrząc na skutki. Tak się nie da konstruować, ponieważ jako kraj jesteśmy oceniani przez instytucje ratingowe i nie można dobrowolnie, dowolnie sobie szafować jak gdyby budżetem. Te propozycje, które żeśmy zaproponowali Prawo i Sprawiedliwość, to były decyzje poparte analizami i tego się po prostu utrzymamy. No najlepiej to można było zaproponować, że w ogóle za energię elektryczną nic nie płacimy. No to byłoby w ogóle najlepsze rozwiązanie, ale tak się nie da funkcjonować. No po prostu pewne koszty są, pewne wydatki są. Ta analiza nasza skłaniała do tego, że zaproponowaliśmy te ceny dla tych podmiotów wrażliwych i dla gospodarstw mniej, gospodarstw mieszkaniowych. Natomiast to spowoduje również, że w przyszłym roku cena energii też będzie ograniczona. Nie będzie tak skakać, bo zaproponowanie cen po prostu no, sztywnych powoduje, czy maksymalnych, to różnie możemy to mówić, powoduje, że ten rynek ceny za energię elektryczną powinien się ustabilizować.
Zastanawiam się, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało te stawki, które teraz proponuje Senat i gdyby te stawki trafiły do rozpatrywania przez parlamentarzystów, czy Koalicja Obywatelska zaproponowałaby jeszcze większą obniżkę? Poseł Krzysztof Truskolaski.
Nie, panie redaktorze, te stawki, które zostały zaproponowane przez Senat, były to stawki, o których mówiliśmy jako Platforma Obywatelska, bo to my jako pierwsi zaproponowaliśmy, aby te stawki prądu były po prostu stałe, bo baliśmy się właśnie o to, że ta drożyzna będzie tak wysoka, że Polacy nie będą mieli pieniędzy na to, aby utrzymać swoje gospodarstwo domowe. Ale też to nie tylko chodziło o gospodarstwa indywidualne, ale również o samorządy. W Radomiu między innymi ta podwyżka miała wynosić dziewięciokrotność cen z zeszłego roku. W Białymstoku bodajże sześciokrotność. Więc to, że te ceny są zablokowane, to jest oczywiście pewien plus, ale panie redaktorze, ja bym chciał tylko przypomnieć, że my jako Platforma Obywatelska proponowaliśmy, aby te ceny zamrozić na poziomie zeszłego roku, czyli z 2022, z tego roku, który teraz mamy, czyli zeszłego do 2023, a Prawo i Sprawiedliwość no i tak te ceny zamroziło na dużo wyższym poziomie. Niestety te poprawki senackie nie przeszły, nad czym ubolewam, no i Polacy będą po prostu płacić drożej za prąd, ale to jest de facto nasza propozycja, żeby te ceny zablokować, żeby te ceny zamrozić, żeby Polacy mieli stałą cenę prądu.
I te propozycje są do zrealizowania zdaniem Koalicji Obywatelskiej.
No, oczywiście.
Mamy na to pieniądze w budżecie.
Panie redaktorze, oczywiście, że są do zrealizowania. Gdybyśmy nie wydawali im pieniędzy na lewo i prawo, tak jak na 2 miliardy na Ostrołękę, 1,5 miliarda na karę za Izbę Dyscyplinarną, którą dla Unii Europejskiej płacimy, 1 miliard złotych za Turów, mielibyśmy te pieniądze. Gdybyśmy mieli pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które czekają na nas w Unii Europejskiej, to również byśmy byli dużo bogatsi, ale niestety przed nieudolność rządu PiS-u, przez Ziobrę, przez Kaczyńskiego, Morawieckiego, my tych pieniędzy na razie nie mamy i to Polacy cierpią. Polacy nie mogą inwestować, Polacy nie mogą tych pieniędzy wydawać.
Dlaczego nie mamy pieniędzy z KPO? To dobrze by było, żeby pan poseł zapytał się swoich kolegów eurodeputowanych.
ale my nie rządzimy, eurodeputowanego od 7 lat i robicie wszystko, żeby Polskę skłócić z Unią Europejską. Nasze relacje są najgorsze. Najgorsze od 7 lat. Jesteśmy naprawdę na skraju Unii Europejskiej przez to, co robicie, przez to, co robi Ziobro, przez to, co zrobiliście w sądownictwie. Polakom należy się 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Teraz po odjęciu tych kar już będzie trochę mniej, bo już o 2,5 miliarda mniej tych pieniędzy
dostaniemy. Mamy przewidywania, że na wiosnę te środki zostaną uruchomione. Pójdą płatności, czas pokaże, mam nadzieję, że...
Panie pośle, dajmy dokończyć wypowiedź senatora Marka Kamrockiego.
Że te środki zostaną uruchomione. A jak działa Platforma Obywatelska w Senacie, czy Koalicja Obywatelska, tam w każdym razie większość senacka, to pokazuje zawsze, gdyby były niższe, to też by proponowali jeszcze niższe stawki. Natomiast to pokazuje uchwała okolicznościowa na temat odszkodowań od Niemiec za II wojnę światową, która została na komisji skutecznie póki co zablokowana pod płaszczykiem, że musimy poznać notę, którą polski rząd skierował do rządu niemieckiego i póki co nie ujrzała światła dziennego. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo to jest po prostu kuriozalna sytuacja.
W Senacie...
No to chciałbym tylko przypomnieć, że w Sejmie taką uchwałę przegłosowaliśmy. I
no właśnie, w Sejmie przegłosowała, a w Senacie, od razu... Zauważyć,
panie senatorze, teraz pozwólmy wypowiedzieć się...
Wy w tej nocie dyplomatycznej zapomnieliście o tym, że Rosjanie też powinni nam płacić odszkodowania. Zresztą mówicie cały czas o reparacjach. A w nocie dyplomatyczną, którą wysłaliście do rządu Niemiec, są odszkodowania. I my jako Platforma Obywatelska...
Nie, mówimy o odszkodowaniach, panie pośle, o odszkodowaniach mówimy, nie o reparacjach.
Nie, o reparacjach. Panie senatorze, to pan naprawdę ma dobry
humor. Zadośćuczynienie ma to być.
Proszę obejrzeć konferencję z 1 września, gdzie pan Jarosław Kaczyński i pan Arkadiusz Mularczyk o tym się wypowiadali. To słowa odszkodowania, bo to były tylko słowa o reparacjach. Od początku mówiliśmy, że na reparacje są małe szanse, ale na odszkodowanie są i rzeczywiście na to liczymy. Ale jak wy się za to zabierzecie, to na pewno żadnych pieniędzy nie będzie, tak jak z Unii Europejskiej. Robicie wszystko po prostu, żeby nasz kraj pogrążyć.
Ale nie spotkaliśmy się tu po to, żeby rozmawiać o szansach uzyskania zadośćuczynienia od Niemiec za straty wywołane II wojną światową. W Senacie odbywała się debata nie tylko dotycząca energii, ale również dotycząca kadencji samorządów i Senat nie zgodził się na przedłużenie tej kadencji do 2024 roku. Teraz ustawa trafiła ponownie do Sejmu. Jeżeli dojdzie do głosowania, to jak w tej sprawie zagłosuje poseł Krzysztof Truskolaski?
Panie redaktorze, my już raz zagłosowaliśmy za tą ustawą, bo...
Stanowisko się nie zmieni. Termin w jednym terminie mogą się odbyć wybory parlamentarne i samorządowe?
Jeżeli mogę, dwa słówka, panie redaktorze. To w 2019 czy 2018 roku zostały zmienione ordynacja samorządowa i wtedy to kadencja samorządu została przedłużona do 5 lat. I wtedy już mówiliśmy głośno o tym, że pokryją się wybory parlamentarne w 2023 roku i samorządowe. Tylko że wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie zwracało na to uwagi, powiedziało, że sobie poradzi. Teraz nagle zmienia zdanie i sobie nie poradzi. Przecież od 5 lat było wiadomo, że te wybory się pokryją. Przez 5 lat można było zrobić coś, aby to z tą sytuacją zradzić. Zresztą można przyspieszyć wybory parlamentarne. Możemy mieć wybory parlamentarne wiosną 2023 roku bez żadnego problemu. Nie trzeba zmieniać ustawy, wystarczy samo rozwiązanie Sejmu. Jesteśmy za tą opcją. Rozwiązać szybciej Sejm, a wybory samorządowe zostawić w 2023 roku, wtedy kiedy one powinny być, zgodnie z ustawą, którą przegłosowaliśmy 5 lat temu.
I znajdzie się większość w Sejmie do poparcia takiego pomysłu?
Jeżeli chodzi o przyspieszone wybory parlamentarne, oczywiście, że się znajdzie, bo im szybciej będą wybory parlamentarne, tym wyjdziemy z impasu inflacji, wyjdziemy z impasu drożyzny, wyjdziemy z impasu z Unią Europejską, więc to będzie tylko i wyłącznie dobra decyzja, no tylko potrzebujemy głosów również Prawa i Sprawiedliwości.
To jak takie szanse ocenia senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski?
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim to jest tak, no nie można powiedzieć, że jak była uchwalana zmiana ustawy o samorządzie i ordynacja wyborcza, która wydłużała kadencję samorządu z 4 na 5 lat, że wiadomo było, że się spotkają. Hipotetycznie tak, ale różne okoliczności mogły w tym momencie jeszcze zaistnieć. Mogła być skrócona kadencja parlamentu. Te wybory mogłyby się ewentualnie minąć. Na dzień dzisiejszy pokazuje, że wybory odbędą się w terminie ustawowym. W związku z powyższym przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, również na posiedzeniu Senatu, przedstawiali stanowisko, że to jest duże utrudnienie, kwestia rozliczeń i tak dalej, i tak dalej. No, Platforma Obywatelska tutaj akurat jednolite stanowisko prezentuje w Sejmie i w Senacie, bo głosowała za odrzuceniem w Sejmie i w Senacie. W Senacie udało się odrzucić ustawę, no i w takiej formie ona wraca, więc to będzie decyzja parlamentu. Myślę, że nie będzie większości, żeby to podtrzymać. Myślę, że będzie większość do odrzucenia Senatu. I wybory będą w kwietniu 2024 roku. Jak rozmawiam tutaj z samorządowcami z powiatu Zambrowskiego, Łomżyńskiego, bo taki z tymi mam taki kontakt na co dzień, można powiedzieć, to nie słyszałem jeszcze opinii, że to jest jakaś przeszkoda i tak dalej, że to negatywnie odbierają. Myślę, że samorządy tutaj to spokojnie do tego podchodzą i czekają na rozwój sytuacji. Natomiast no to pokazuje, że trzeba te wybory przełożyć, bo zrobienie w krótkim odstępie, one będą na siebie zachodziły, kampanie, rozliczania, to są samorządowe, są zbyt poważnymi wyborami, to są największe wybory w naszym kraju, żeby łączyć je też z bardzo dużymi wyborami parlamentarnymi. Stąd ta decyzja.
Panie redaktorze, ale mam inny problem.
Żeby to odłożyć, przesunąć jedne wybory i drugie.
Tutaj panie zgody nie ma między rządzącą większością a opozycją.
Każdy pozostaje przy swoim stanowisku.
Każdy zostaje przy swoim stanowisku, ale może stanowisko będzie jednomyślne, jeżeli chodzi o zbrojenia dla polskiej armii. No niestety czas naszej audycji nie jest z gumy i niestety czas jest nieubłagalny. Zapytam zatem jeszcze o dostawy tureckich dronów Bayraktar, trafiły już do polskiej armii. Czy Koalicję Obywatelską cieszy dostawa do Polski tego rodzaju sprzętu z Turcji?
Panie redaktorze, jedno słówko ad vocem. Rzeczywiście, jeżeli przesuniemy wybory samorządowe o pół roku, to nie pokryją się z wyborami parlamentarnymi, ale pokryją się z wyborami europejskimi, bo one będą w maju 2024 roku najprawdopodobniej, więc jeżeli chodzi o te kampanie, to i tak będą podobne, więc te przesunięcie będzie i tak czy siak pokrywające. Ale wracając do Bayraktarów, rzeczywiście bardzo dobrze, że polska armia się wzmacnia. Przez wiele lat niestety za rządów pana ministra Macierewicza no to polska armia słabła. Słyszeliśmy o tym, że...
Ale jeżeli chodzi o konkretnie ten zakup, to chciałbym przypomnieć, że Koalicja Obywatelska miała poważne wątpliwości, kiedy szło zamówienie do Turcji. Była interpelacja poselska Koalicji Obywatelskiej. Było pytanie, jakie jest uzasadnienie dla przyjęcia procedury zakupu w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Teraz rozumiem, to pytanie byłoby bezzasadne.
Nie no, panie redaktorze, widzimy jak te drony dobrze radzą sobie w konflikcie zbrojnym.
Panie senatorze, pozwólmy wypowiedzieć się posłowi.
Widzimy jak te drony dobrze radzą sobie w konflikcie zbrojnym Ukrainy. Przecież Polacy również organizowali zbiórkę na to, aby do Ukrainy wysłać drony, więc myślę, że no, jeżeli będzie... Będziemy mieć te drony, to nie zaszkodzi to polskiej armii po pierwsze. Szkoda, że nie ma helikopterów Caracali, które w 2015 roku przetarg został, umowa została unieważniona. Miały być jakieś helikoptery polsko-ukraińskie, ale nikt ich nigdy nie widział, więc polska armia za rządów Prawa i Sprawiedliwości no, naprawdę słabła, a w szczególności za rządów pana Antoniego Macierewicza. No teraz nagle rząd PiS-u obudził się, no bo mamy konflikt zbrojny na Ukrainie. Rząd
i robimy PiS-u zakupy. Obudził, wysyłamy sprzęt na Ukrainę, robimy zakupy wszędzie, gdzie się da. Teraz w Seulu wicepremier Jacek Sasin prowadzi negocjacje dotyczące przeniesienia produkcji zbrojeniowej do naszego kraju. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy uda się przekonać partnerów z Seulu do utworzenia zakładów na terenie naszego kraju. A ja tymczasem dziękuję serdecznie za spotkanie gośćmi.
Ale jeżeli można, panie redaktorze, bo ja się nie odniosłem do tego, bym powiedział tak, na zbrojenia 2,4 produktu krajowego brutto w tym roku, a 3% w przyszłym roku, około 130 miliardów złotych. Do czasów Platformy Obywatelskiej armia słabła, zlikwidowany pułk w Suwałkach, zlikwidowany pułk w Łomży. My odbudowujemy pułki na wschodzie, będziemy tworzyć dywizję na wschodzie. I to za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu poprawienie sytuacji bezpieczeństwa kraju.
A z pewnością armia jest coraz liczniejsza, między innymi dzięki utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej i Zasadniczej
która była
Służby Wojskowej.
Przez Platformę.
Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gościliśmy w Grach Politycznych senatora Prawa i Sprawiedliwości Marka Komorowskiego.
Dziękuję bardzo.
I był z nami również poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski. Do usłyszenia.